Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w programie o wielkopolskich kalwariach.
Gdy słyszymy kalwaria, najczęściej od razu myślimy o tej zebrzydowskiej, czyli o najstarszej polskiej kalwarii.
Ale są też inne. W programie także o dawnych i o współczesnych misteriach.
Rok 1999 to było jeszcze w amfiteatrze. To było drugie misterium i przyszło tyle osób, że niektórzy się nie zmieścili.
O misterium także na poznańskiej Cytadeli dziś w programie. Naszym gościem już za chwil kilka będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski. Zaczynamy od kalendarium.
Dobry wieczór Państwu, zapraszam na tydzień wyjęty z historii. Kartki z kalendarza zapamiętały go jako dość krwawy. Zaczynamy. 11 marca 1401 roku. Tego dnia pomiędzy Władysławem II Jagiełło a litewskim księciem Witoldem zostaje podpisana Unia Radomska, jeden z czterech dokumentów składających się na całość Unii Wileńsko-Radomskiej. Dzięki niej Litwa przestaje być prowincją, staje się państwem, ale także przyjmuje zwierzchnictwo Polski. Strony zobowiązują się do wspólnego odpierania ataków wrogów. Pozostają jednak niezależne w kwestii polityki wewnętrznej. 12 marca 1999 roku to dzień, w którym Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych, przekazuje na ręce sekretarz stanu USA akt przystąpienia Rzeczypospolitej do Traktatu Północnoatlantyckiego. Tym samym nasz kraj staje się członkiem NATO. Tego konkretnego dnia dziennikarka naszej stacji, Iwona Krzyżak, pytała żołnierzy bazy lotniczej w Powidzu o ich wątpliwości związane z nową sytuacją.
Tutaj trzeba powiedzieć, że niestety nie tylko system płac odbiega, ale również pojawia się tutaj problem ubezpieczeń dla żołnierzy, bo to służba w NATO to nie wiąże się z siedzeniem na miejscu, ale wiadomo, że wykonywaniem innych, bardziej skomplikowanych zadań.
A już 12 dni później Polacy wyruszali z NATO i innymi państwami sojuszniczymi do Kosowa, by tam wspomóc interwencję przeciwko reżimowi Slobodana Miloszewicza. Ignacy Hryniewiecki to jedyny Polak, który dokonał skutecznego zamachu na życie koronowanego władcy. Zabił cara Aleksandra II, a stało się to 13 marca 1881 roku w Petersburgu. Hryniewiecki z towarzyszami najpierw odpalili pierwszą bombę, która zraniła jadących obok carskiego powozu ludzi i zmusiła króla Polski do opuszczenia pojazdu. Następnie Polak podszedł do Aleksandra i odpalił drugi ładunek. Zmarł nie tylko władca, ale także zamachowiec, a pozostałych pięciu członków spisku powieszono. 41 lat temu, 14 marca, w katastrofie samolotu IU-62 Mikołaj Kopernik, który leciał z Nowego Jorku do Warszawy, zginęło 87 osób. Samolot rozbił się tuż przy lotnisku Okęcie. W wypadku zginęła m.in. 29-letnia piosenkarka Anna Jantar. Na naszej antenie wspominał ukochaną córkę ojciec Józef Schmetterling.
Byłem na lotnisku. Po odbiór jej ciuchu dostaliśmy przecież jej nawet medalik, który nosiła na szyi.
Kolejny zamach. 10 spiskowców 15 marca 1944 roku przed naszą erą zasztyletowało podczas obrad Senatu Juliusza Cezara. Na czele opozycji stał Gajusz Cassius Longinus i słynny Brutus. Wszyscy zamachowcy zostali złapani lub popełnili samobójstwo w ciągu następnych miesięcy. końcu bez żadnego odejmowania czy dodawania równo 100 lat temu uchwalono konstytucję marcową. Najwyższą władzę otrzymał parlament, zastosowano trójpodział władzy na wzór monteskiuszowski. Sędziowie do trybunałów wybierani byli dożywotnio, prawa wyborcze otrzymały także kobiety. O jak największe uprawnienia dla parlamentu walczyła Narodowa Demokracja oraz PPS, z nadzieją, że to oni będą dzierżyć w nim większość. Tak się jednak nie stało, do Sejmu i Senatu wybrano cały szereg reprezentantów różnych partii, co uniemożliwiło stworzenie stabilnego rządu czy koalicji. Oby za 100 lat o tym dzisiejszym 17 marca też było coś dobrego i ciekawego do powiedzenia. Dziękuję, do usłyszenia, Sandra Soluk.
Dzisiaj audycję poświęcamy tradycjom wielkopostnym. Zacznijmy od Kalwarii. Ile takich miejsc najbardziej znanych jest w Wielkopolsce? Bo kojarzymy tą najbardziej znaną zebrzydowską, która jest poza granicami Wielkopolski. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, rzeczywiście najbardziej znana w Polsce to Kalwaria Zebrzydowska. Ale na terenie historycznym, terenie Wielkopolski też mamy Kalwarię. Ta chyba najbardziej znana to Kalwaria Pakowska koło Inowrocławia. No i na terenie współczesnego wielkopolskiego województwa znajduje się także Kalwaria w Ujściu. W całej Polsce jest ich rzeczywiście bardzo wiele, chociaż sam zwyczaj budowania Kalwarii związany jest z XV wiekiem. Pierwsza powstała w Hiszpanii i one wrosły w tradycję miejsc pielgrzymkowych z bardzo prostego powodu. Chrześcijanie na całym świecie chcieli pielgrzymować do Ziemi Świętej, do tych miejsc, w których dokonało się nasze odkupienie, do Kalwarii w Jerozolimie. A ponieważ było to utrudnione z różnych względów w tamtych czasach, także sama podróż była dużym wyzwaniem, nie mówiąc już o kosztach, więc z inicjatywy dominikanina Alvarusa właśnie w Kordowie powstała pierwsza Kalwaria, w której można było uzyskiwać takie same odpusty jak w czasie pielgrzymek do Jerozolimy.
Ale rzut okiem na Kalwarię właśnie i Kacper Witt.
Gdy słyszymy Kalwaria, najczęściej od razu myślimy o tej zebrzydowskiej, czyli o najstarszej polskiej Kalwarii. Udajemy się więc w okolice Krakowa. W 1600 roku powstał tam pierwszy kościółek, a to zapoczątkowało budowę całego sanktuarium pasyjno-maryjnego. Dwa lata później do Kalwarii Zebrzydowskiej zjechali ojcowie Bernardyni. W skład sanktuarium wchodzą bazylika i klasztor oraz zespół 42 kaplic i kościołów Dróżek. Budowę sanktuarium zapoczątkował Mikołaj Zebrzydowski, ówczesny wojewoda krakowski. Później misję tę kontynuowali jego potomkowie. Kościół i klasztor zostały wzniesione według projektu architekta Jana Marii Bernardoniego oraz architekta i złotnika flamandzkiego Pawła Baudarta, który wzniósł prawie wszystkie kaplice kalwaryjskie. Budowle są budynkami barokowymi. Wnętrze bazyliki zdobione jest polichromią, bogato inkrustowanym wyposażeniem i licznymi obrazami, w tym cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Przy sanktuarium działa wyższe seminarium duchowne ojców Bernardynów, w którym przebywa około 18 alumnów. W 1999 roku sanktuarium wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2000 roku obiekt został uznany za pomnik historii Polski. Drugą w historii polską kalwarią jest ta Pakowska na Kujawach. Ufundowano ją w 1628 roku. Opiekę nad kalwarią przejęli 22 grudnia 1631 roku franciszkanie reformaci z wielkopolskiej prowincji świętego Antoniego. Pierwsze kaplice powstały tu przed rokiem 1647. W 1671 sprowadzono tam relikwie drzewa Krzyża Świętego. Obecnie jest to największa cząstka relikwii Krzyża Świętego w Polsce. Topografia Kalwarii Pakowskiej w sposób pośredni opiera się na topografii miejsc świętych w Jerozolimie. Na Kalwarię składa się 26 stacji, w tym dwa kościoły, klasztorny świętego Bonaventury i ukrzyżowania. Przenosimy się na Dolny Śląsk, w okolice Kłodzka. Także Wambierzyce mogą pochwalić się swoją kalwarią. Jej historia zaczyna się w 1683 roku, ale pierwsze budowle z racji użytego do ich budowy materiału nie zachowały się. Zespół kalwaryjny był regularnie przebudowywany. Jedne z ważniejszych prac przeprowadzono pod koniec XVIII wieku. Pierwsze kapliczki zbudowano po 1693 roku przy Nowej Ulicy Górnej, obecnie Szpitalnej. Poza tym z zespołem kalwaryjnym związane są dwie pustelnie, jedna na Górze Kalwarii, druga na Górze Nowej oraz terenowe drogi krzyżowe na obu górach. Droga krzyżowa na Górze Kalwarii powstała w 1732 roku. Całe przejście drogą Kalwarii dla pobożnego pielgrzyma trwa około 4-5 godzin. Kalwaria Wambierzycka to częste miejsce wizyt pątników, ale też turystów, którzy wędrują przez Góry Stołowe.
Historia żywa.
W końcu zaglądamy do Wielkopolski, a konkretnie do Ujścia w powiecie pilskim. Tam w latach 1893-1908 powstawała Kalwaria Ujska. Pomysłodawcą jej utworzenia był ówczesny proboszcz tamtejszej parafii świętego Mikołaja, ksiądz Franciszek Rękawic. W 1893 roku w miejscu drewnianego krzyża wybudowano pierwszą stację Nowej Golgoty. Przez 16 lat wybudowano 18 budowli. Do Ujścia przybywała coraz większa rzesza wiernych. Kalwaria w niezmienionym kształcie przetrwała do 1942 roku, kiedy to namiestnik krajuwarty Artur Greiser nakazał jej zburzenie. W 1944 roku ostał się tylko jeden budynek. Dwa lata później w miejscu dawnych budowli ustawiono krzyże, a w 1976 roku zastąpiły je stacje w formie figuralnej. Po 1989 roku nastąpiła możliwość odbudowy Kalwarii w całym jej majestacie. Podjął się tego kolejny proboszcz ujskiej parafii, ksiądz Marian Kozłowski. W 1998 roku wyświęcono kaplicę drugą Nowej Kalwarii. 6 czerwca 1999 roku kaplicę pierwszą oraz dziesiątą. Kaplica 13 została oddana do użytku społeczeństwu w 2000 roku. Na koniec wybierzemy się na wschód Wielkopolski, do Lichenia Starego w powiecie konińskim. Budowa tamtejszej kalwarii rozpoczęła się w 1976 roku, co warto dodać, nielegalnie. Ówczesne komunistyczne władze nie godziły się na jej budowę. Pomysłodawcą zbudowania kalwarii był ksiądz Eugeniusz Makulski, który w tamtym czasie posiadał już w zawieszeniu inne wyroki za samowolę budowlaną, związaną z rozwojem licheńskiego sanktuarium. W zamyśle Makulskiego licheńska Golgota miała być zadośćuczynieniem za świętokradztwo, jakim było podziurawienie z pistoletu krucyfiksu licheńskiego przez nazistów w czasie II wojny światowej. Ostatecznie komunistyczne władze zgodziły się na budowę, określając ją jako ołtarz polowy. Budowa była jednak wielokrotnie sabotowana przez służby PRL. To sprawiło, że kalwarię zaczęto wznosić w trwalszej formie. Wykorzystano głazy narzutowe z odkrywek konińskiej kopalni węgla. Przetransportowanie kamieni było bardzo skomplikowane. Niektóre ważyły nawet 10 ton. Na strukturę architektoniczną licheńskiej Golgoty składają się też szklane bryły różnej barwy i kształtu, pozyskiwane z hut szkła, a także kamienie sprowadzone z Góry Oliwnej, Góry Tabor czy Kalwarii w Jerozolimie. W 25-metrowe wzgórze wkomponowano labirynt ścieżek, kaplic, rzeźb, tablic i grup figuralnych, związanych w różnym stopniu z męką Jezusa Chrystusa.
O najważniejszych kalwariach wielkopolskich, ale też tych poza naszym regionem, Kacper Witt. Kalwaria to oczywiście nawiązanie do Golgoty, a więc do czaszki, do miejsca czaszki, do tej właściwej Golgoty. No i chyba wiedzą o tym wszyscy, którzy Wambierzyce kiedykolwiek odwiedzili, prawda?
Tak, na Dolnym Śląsku Wambierzyce, które znalazły się w granicach Polski dopiero po wojnie, ale rzeczywiście to jest jedno z najważniejszych dzisiaj miejsc pielgrzymkowych, jeśli chodzi o duchowość pasyjną. Zresztą w pobliskim Kłodzku znajduje się też kaplica czaszek, bardzo słynna, i zazwyczaj turyści czy pielgrzymi odwiedzają razem te miejsca.
Jakby trzeba zdefiniować Kalwarię jako taką, jako to miejsce pielgrzymki w danym kraju, wiadomo, że daleko od Ziemi Świętej, co łączy te wszystkie miejsca, tak bardzo różne, bo przecież Licheń różni się od Kalwarii Zebrzydowskiej czy od Wambierzyc. To są zupełnie inne miejsca, zupełnie inne otoczenia.
Ta kalwaria licheńska, trudno ją w ogóle kwalifikować w rozumieniu właśnie tych klasycznych kalwarii, bo to jest rzeczywiście jedno miejsce, w którym utworzono z kamieni, tak jak była mowa, drogę na Golgotę, i tam zwieńczeniem tej kalwarii jest krzyż Chrystusa. Natomiast wszystkie inne, te tradycyjne kalwarie, to jest jednak zespół różnych budynków, kaplic, w których rozważane są poszczególne etapy męki pańskiej. I wszystkie te kaplice właśnie symbolizują stacje Drogi Krzyżowej, ale także i inne wydarzenia, które się w tych 14 stacjach Drogi Krzyżowej nie znalazły, bo słyszeliśmy, że tych kaplic w każdej kalwarii jest rzeczywiście o wiele więcej. I mają właśnie różną liczbę stacji, od 14 do paru dziesięciu. Ta najbardziej tradycyjna liczy 14, a więc tyle, ile jest stacji Drogi Krzyżowej.
Gorąco polecamy odwiedziny w tej czy innej kalwarii. To są niezwykłe miejsca. Ja wróciłem pamięcią do tej kalwarii w Wambierzycach z racji na bliskość Gór Stołowych i tamtejszy niesamowity szlak, główny szlak sudecki, fantastyczny. Polecam Państwu, warto przejść go w całości. To jest ponad 400 kilometrów, a po drodze Góry Stołowe i między innymi Wambierzyce, ale tych miejsc jest więcej. A za chwilę po krótkim oddechu muzycznym będziemy mówić o innych tradycjach religijnych związanych z naszymi przygotowaniami do Świąt Wielkiej Nocy. To misteria, a więc widowiska, przedstawienia męki Chrystusa, które są praktycznie tak stare jak chrześcijaństwo. O tym za chwilę. przed przerwą muzyczną zaczęliśmy mówić o tradycjach wielkopostnych, które są bardzo stare. Mówiliśmy o Kalwariach. Jedno z ważniejszych takich miejsc jest na północy regionu, tam gdzie dwie rzeki, a więc Ujście. Co to za miejsce, co to za Kalwaria?
Kalwaria Ujska jest wyjątkowa ze względu także na jej znaczenie pozareligijne. Od momentu, kiedy tylko powstała, było to jeszcze, jak słyszeliśmy, podczas zaborów, stała się miejscem, do którego zaczęły przybywać liczne pielgrzymki Polaków, zwłaszcza na pierwsze niedzielę lipca, na odpust przelania krwi Najświętszej Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście jednym z zamysłów twórcy księdza Rynkawica było to, aby nie tylko troszczyć się o rozwój duchowy parafian i pielgrzymów, ale także podtrzymać wśród podopiecznych poczucie polskości. Ujście w 1918 roku leżało dosłownie na granicy odrodzonego państwa polskiego, znalazło się w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że kilkaset metrów od Kalwarii znalazła się nowa granica i widocznie rzeczywiście bardzo drażniła ona Niemców, bo tak jak słyszeliśmy, Gleiser w 1943 roku kazał ją całkowicie zniszczyć. No i przez te kolejne lata komuniści nie pozwolili jej odbudować, więc Kalwaria przetrwała w pamięci mieszkańców. Dzisiaj jest odbudowana i znowu stała się dla mieszkańców tej części Wielkopolski ważnym miejscem pielgrzymkowym, które odwiedzają zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu.
Warto dodać, że jak się jedzie z nadmorza, to wyrasta nam nagle to Ujście, ta miejscowość, ten kościół. Robi to wielkie wrażenie, jak się jedzie tą drogą, która zresztą idzie przez centrum miasta szczęśliwie albo nieszczęśliwie. Nie ma tam obwodnicy, może kiedyś będzie. W każdym razie jedzie się przez to historyczne miejsce i robi to ogromne wrażenie.
Kościół w ostatnich latach też został odrestaurowany. Przy kościele stanął również pomnik powstańca wielkopolskiego, a więc warto, wracając albo jadąc nad morze, rzeczywiście się w tym miejscu zatrzymać i poświęcić trochę czasu na to, żeby pomodlić się na Kalwarii i odwiedzić miejscową świątynię, zresztą wybudowaną w stylu neobarokowym. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że architekt tej świątyni jest również autorem projektu Kościoła Świętej Rodziny w Pile, który pełnił rolę katedry wolnej prałatury w okresie międzywojennym i kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Trzciance.
Zapraszamy do Ujścia na północy Wielkopolski.
Let's stay.
Dzisiaj w audycji historycznej poświęcamy dużo miejsca takim tradycjom przedwielkanocnym. Z pokolenia na pokolenie ludzie przekazywali sobie te tradycje, chociażby związane z misteriami, a więc z przedstawieniami.
No to są czasy średniowiecza, około X wieku pojawiły się pierwsze misteria, które w tym pierwszym etapie składały się głównie z różnych obrzędów liturgicznych, dopiero stopniowo pojawiały się w nich także wspólne śpiewy, jakieś poetyckie sceny aktorskie. Natomiast na polecenie Soboru Trydenckiego, który porządkował Kościół po reformacji, misteria odgrywano głównie w kościołach. Ale szybko wyszły one spoza mur świątyń ze względu na duże zainteresowanie. Zaczęto odgrywać je na placach miejskich, także we wspomnianych dzisiaj kalwariach pasyjnych. Przetrwały w takiej formie do naszych czasów. Współcześnie wciąż różne misteria są przygotowywane i w formie teatralnych i tradycyjnych misteriów, gdzie odgrywana jest Droga Krzyżowa. Do takich należy chociażby bardzo tradycyjnych misterium w Górce Klasztornej koło Łobrzenicy, ale niekiedy także wykorzystując nowe, współczesne zdobycze techniki, no to są bardzo widowiskowe przedsięwzięcia i do takich należy zaliczyć chociażby misterium męki pańskiej od lat przygotowywane na Cytadeli Poznańskiej.
Dosłownie bardzo nowoczesne, bo w użyciu 2 lata temu były chociażby drony, które nagrywały to, co dzieje się, nagrywały grę aktorów uczestniczących w tym misterium. Rok 2019 to był ten ostatni moment przed pandemią, kiedy to wszystko mogło się odbyć i w normalny sposób. Jeszcze wtedy nikt o pandemii nie myślał, jeszcze jej w ogóle nie było. I na Cytadeli, jak co roku, spotykali się widzowie, uczestnicy, aktorzy, reżyser widowiska Artur Piotrowski. W tym roku misterium nie będzie, ale jak mówi Artur Piotrowski, organizatorzy coś jednak przygotowali w jakiejś formie, oczywiście online, będziemy mogli do tego wrócić.
Misterium już było w tym terminie realizowane i to było drugie misterium, czyli rok 1999 i to było jeszcze w amfiteatrze. To było drugie misterium i przyszło tyle osób, że niektórzy się nie zmieścili. Także dlatego w roku 2000 była decyzja, żeby przenieść misterium na łąkę sportową pod dzwonem pokoju, tam gdzie ono się odbywa do dnia dzisiejszego.
Ojcze! Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
27 marca w sobotę o godzinie 20, to jest sobota przed Niedzielą Palmową tradycyjnie. Misterium nie odbędzie się wtedy na Cytadeli, ale będzie wyemitowane właśnie w internecie i to jest ten czas, w którym chciałbym, żebyśmy byli wspólnie, razem i mam nadzieję, że to będzie ekwiwalent tych wszystkich wrażeń. Oczywiście no, nigdy żadna transmisja telewizyjna ani pokaz w internecie no, nie odda tego, co się dzieje na żywo, ponieważ to jest wtedy ten nieboskłon, ta przestrzeń Cytadeli, wyjątkowego miejsca w Poznaniu. Dzwon pokoju, te drzewa. Przygotowuję teraz wydawnictwo książkowe, będzie wydane, to dopiero będzie w przyszłym roku, ale już kolejny rok trwa praca nad nim i po prostu widać, jak ta Cytadela się zmienia, jak drzewa rosną. One jeszcze były poniżej dzwonu wiele lat temu, teraz już są powyżej, także to całe otoczenie się zmienia i no to nie jest ta scenografia, to wszystko jakby zbudowane. Jest światło, reflektory lotnicze, muzyka, nagłośnienie, udział osób. Niesamowite w 2019 roku było to, że pomimo deszczu, który właściwie cały dzień padał, pomimo zimna, przyszło bardzo wiele osób.
No i może właśnie ten deszcz sprawił, że wrażenia były niesamowite wtedy w tym roku 2019. Dowody tego są na taśmie filmowej, tam było 20 kamer. Tak jak mówiliśmy wcześniej, drony, to wszystko było nagrywane z różnych perspektyw. To zostało teraz dokładnie, że tak powiem, obrobione przez realizatorów, no i będzie pokazane 27 marca, wtedy, kiedy miało się odbyć to misterium z udziałem publiczności na poznańskiej Cytadeli, no ale nie może się odbyć, bo wiadomo, pandemia koronawirusa nie sprzyja tego typu widowiskom. Był ksiądz kiedyś na takim misterium?
Tak, oczywiście, bo pan Artur Piotrowski jest związany również z Salezjanami, zresztą z misterium na Cytadeli wpisuje się w naszą salezjańską tradycję, o której może mało jest wiadomo wiernym. Salezjan kojarzy się głównie z pracą wychowawczą wśród młodzieży, ale właśnie w systemie prewencyjnym księdza Bosco teatr odgrywał i muzyka bardzo ważną rolę i tak na kanwie tych doświadczeń wychowawczych już przed wojną ksiądz Franciszek Harazim, który dzisiaj jest sługą Bożym razem z księdzem Antonim Chlądem, bratem prymasa Polski, przygotowali tradycyjną mękę pańską, która była wystawiana w wielu zakładach salezjańskich. Zawsze wielu pielgrzymów na tą mękę pańską przybywało. Pewnie wielu naszych słuchaczy będzie kojarzyć ją z seminarium w Lądzie, bo to było jedno z takich bardzo ważnych miejsc swego czasu w skali całego kraju, gdzie przybywały rzeczywiście pielgrzymki. Ja miałem okazję w tym misterium grać Piłata i nieraz wystawialiśmy to misterium w soboty i w niedzielę po 3-4 razy ze względu na tak wielkie zapotrzebowanie. To było niezwykłe doświadczenie. Dzisiaj jest za mało klerków po prostu, żeby te misterium męki pańskiej w Lądzie kontynuować, ale w naszym seminarium w Krakowie, już w takiej nowoczesnej formie, także klerycy co roku misterium przygotowują. Także cieszy ten sukces pana Artura Piotrowskiego, bo on też jakoś z tej tradycji salezjańskiej korzysta i zresztą wiele wątków chociażby pojawia się w tych przygotowanych przez niego na poznańskiej Cytadeli przedstawieniach pasyjnych, takich wątków jak chociażby pojawia się tam Poznańska Piątka. Więc bardzo się cieszę, że odniósł taki duży sukces i mam też nadzieję, że właśnie kiedy już wrócimy do normalności, będziemy mogli wszyscy wspólnie na poznańskiej Cytadeli jeszcze nie raz się spotkać.
W normalnych czasach, kiedy odbywały się misteria 3-4 lata temu na Cytadeli, to samo widowisko było poprzedzone wielotygodniowymi tak naprawdę przygotowaniami, próbami, które były organizowane. Tam była główna próba, jakieś mniejsze próby, próby z aktorami. Ja bywałem na tych próbach, za każdym razem pełen profesjonalizm, tak realizatorów, jak i samych aktorów. Oni doskonale wiedzieli, po co są, doskonale wiedzieli, co muszą zrobić i była taka atmosfera profesjonalizmu. Nie wiem, czy ksiądz zwrócił też na to uwagę. Tam nie było tak, przypadku.
Bo, tak, to jest bardzo ważne, żeby z jednej strony wykazać maksimum sprawności organizacyjnej, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, ja to przynajmniej tak też traktowałem, że aktorzy grający w misteriach, że ta gra też jest wyrazem ich wiary, także jest wyrazem ich religijności. Jeżeli te zdolności artystyczne współgrają właśnie z przeżyciem religijnym, no to można odnieść wielki sukces.
Historia żywa.
Mówiliśmy o kalwariach, mówiliśmy o misteriach męki pańskiej, to zresztą są pojęcia ze sobą powiązane bardzo mocno, ale jakie jeszcze są takie tradycje, w których uczestniczyli nasi dziadowie, nasi pradziadowie, związane z Wielkanocą czy z Wielkim Postem?
Przede wszystkim są to nabożeństwa wielkopostne Drogi Krzyżowej i one są, to nabożeństwo można powiedzieć, jest bezpośrednio powiązane z tym, o czym dzisiaj mówimy i z kalwariami, i z misteriami męki pańskiej, ale także nabożeństwo Gorzkich Żali, które jest nabożeństwem typowo polskim. Nigdzie na świecie nie śpiewa się Gorzkich Żali, zawsze w niedzielę w kościołach są one połączone ze specjalnymi pasyjnymi kazaniami. Wielkopolską tradycją było także to, że Wielki Piątek odwiedzało się groby pańskie w kościołach, że trzymano przy nich warty. Ten zwyczaj był kultywowany w naszym regionie nieprzerwanie od XVII wieku. Także wyczytałem bardzo ciekawa taka tradycja, którą etnografowie nazywają Boże Rany. Ponoć także jest wciąż ona obecna w niektórych wielkopolskich rodzinach. Polegała ona na tym, że rodzice, a zwłaszcza matki, biły symboliczne dzieci w piątek, niekiedy też męża, rózgami, paskiem lub rękami, wołając przy tym: Boże rany, Boże rany. i tak czyniono na pamiątkę biczowania Chrystusa, więc to jest taki zwyczaj chyba klasycznie regionalny, bo nigdzie indziej się z nim nie spotkałem. Ale bezpośrednio z tymi tradycjami wielkopostnymi no, są związane także tradycje już wielkanocnych świąt i tych rzeczywiście w naszej tradycji polskiej i wielkopolskiej jest już bardzo, bardzo wiele.
To są często ludowe, rozmaite działania, chociażby żandary na Poznańskiej Ławicy, gdzie przebierańcy w czasie świąt chodzą, robią psikusy, proszą o datki, no ale takich żandarów w Wielkopolsce pewnie jest więcej.
Tak, no odbywały się też tradycyjne pochody z tak zwanym niedźwiedziem, które były właśnie popularne na wsiach. To były pochody przebierańców. Niedźwiedzia odgrywał jeden z uczestników, który zakładał strój z powiązanej słomy grochowej. No i to generalnie służyło zabawie wszystkich mieszkańców i też zbierano właśnie datki w postaci jajek, wędlin, ciast, niekiedy polewając wodą opornych. Pan redaktor mówił o tych psikusach, to też żartobliwych rymowankach. No to taki zwyczaj też był obecny, zwłaszcza w środkowej Wielkopolsce. Ten zwyczaj polegał na tym, że w pierwszy dzień świąt chłopcy spinali się na dachy domów lub stodół i wymieniali między sobą dowcipne rymowanki, zazwyczaj kierowane do wszystkich dziewcząt we wsi, zapowiadające, co czeka następnego dnia, czyli co je czeka w lany poniedziałek.
Niebawem święta Wielkiej Nocy. Dzisiaj celowo nie mówiliśmy o tym, co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole, bo mówimy o tym co roku, a też mam wrażenie, że troszkę mniej mówi się o tym, jakie są te tradycje religijne, o których z kolei mówiliśmy dzisiaj. Natomiast za tydzień o stałej porze opowiemy o patriotach, którzy w XVIII wieku próbowali ratować Polskę. Jak wiemy, trzy rozbiory, zwłaszcza ten trzeci, spowodował, że ta walka okazała się nieskuteczna. Ale przez całe dekady XVIII wieku byli tacy, którzy walczyli o to, żeby ta Polska przetrwała. No i mamy tu na myśli chociażby konfederatów barskich, o których za tydzień.
Przez wielu historyków Konfederacja Barska jest uważana za pierwsze polskie powstanie narodowe. I rzeczywiście ten wolnościowy zryw jest niezwykle ważny w tych dziejach naszej walki o niepodległą Polskę.
Audycja o Konfederacji Barskiej będzie pierwszą z takiego naszego cyklu. Nazwijmy go Do Konstytucji 3 maja. Co tydzień będziemy poruszać inny wątek związany właśnie z tym XVIII wiekiem. Wiekiem, w którym były zabory, ale w którym wcześniej była wspomniana walka o to, żeby tą Polskę uratować. Nie udało się, ale tamci patrioci wciąż są pamiętani. O czym chociażby świadczy otwarta w Poznańskim Muzeum Narodowym wystawa, na której między innymi słynny Rejtan. Warto tę postać również w naszej audycji przypomnieć. Na pewno znajdzie się na to miejsce. A za dzisiaj dziękuję. Jacek Butlewski. Do usłyszenia za tydzień. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia, dobranoc.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latają, wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi padł i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhadu na trąbę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki on z nami, całe piekła pękną, ani ogniste smoki nie ustraszą, ani ulękną. Nie złamie nas głód i żaden frasunek, ani spokój świata wody, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy.
Historia żywa.